co w prawie piszczy.
No to ruszamy dalej w tych naszych rozważaniach o prawie kanonicznym dotyczącym Instytutów Życia Konsekrowanego. Wciąż zerkam na kartkę. I co my tutaj widzimy? No właśnie, pojawia się ta kategoria, którą już tutaj przywoływaliśmy. Instytut na prawie papieskim. Nazywa się je dlatego tak, te Instytuty Życia Konsekrowanego, że są erygowane przez Stolicę Apostolską.
Tak? Erygowane, albo myślę częściej, zatwierdzone formalnym dekretem, tak? Czyli tak właśnie cytuję, jest z dołu gdzieś, nie? I jest prośba do Stolicy Apostolskiej, aby ten dany instytut zatwierdzić na prawie papieskim, żeby właśnie papież wziął jakby swoją opiekę ten instytut zakonny. Natomiast na prawie decyzjalnym te, które erygowane przez biskupa, nie otrzymały od Stolicy Apostolskiej takiego dekretu zatwierdzającego jako instytut na prawie papieskim. Nie? Wtedy są na prawie decyzjalnym.
I wtedy podległe są biskupowi.
Wtedy są podległe biskupowi. Wtedy biskup jest właściwie, no, rzeczywiście prawie jak tą dykasterią głównymi władzami też zakonu, tak? Tam są władze generalne w takim instytucie, ale te generalne ograniczają się do diecezji, natomiast tam rzeczywiście biskup ma olbrzymią władzę, tak? Tę władzę, którą normalnie wobec instytutu na prawie papieskim posiada papież, oczywiście wykonując ją poprzez dykasterię. To nie znaczy też przy instytutach na prawie decyzjalnym, że dykasteria do spraw życia konsekrowanego nie ma żadnej tutaj. No oczywiście ona jakoś też czuwa nad tym instytutem, ale o wiele mniejszym zakresie.
Mhm. Mamy tutaj już taki zapis w kolejnym kanonie, że Instytuty Życia Konsekrowanego są w sposób specjalny poświęcone służbie Bogu i całemu Kościołowi, a z tej szczególnej racji podlegają najwyższej władzy kościelnej. To nas nie zaskakuje, to jest takie odnotowanie
takie oczywiste, tak? Tak, oczywiste.
Mhm. Mhm. No i tutaj oczywiście uległość papieżowi jako temu najwyższemu przełożonemu, która jest również z racji świętych więzów posłuszeństwa. No to tutaj te ewangeliczne
dopadają rzeczy, które funkcjonują jakby w takiej powszechnej świadomości, tak? Że to jest pewien stan, tak przynajmniej był przez wieki postrzegany, dziś trochę się to zmienia, ale że jakoś tam wybrany, jakoś szczególny, tak? I w związku z tym jest też otaczany szczególną opieką w Kościele, właśnie aż opieką najwyższej władzy w Kościele, tak? To jest jakby też wyróżnienie tego stanu,
nie? Że podkreślenie
jego wagi, tak? O to właśnie chodzi. A jakby ten paragraf drugi przytoczony, on pokazuje jakby w drugą stronę, że w związku też z tym, że tak jest, to ci, którzy należą do tych instytutów, winni Stolicy Apostolskiej, najwyższej władzy, okazywać specjalny szacunek, takie wyróżnione posłuszeństwo.
Powiedzielibyśmy zasada wzajemności.
No, zasadzie wzajemności. Mhm.
W kolejnym paragrafie mamy odniesienie do takiej kategorii wspólnego pożytku, ze względu na który może zostać dokonane wyjęcie Instytutu Życia Konsekrowanego spod rządów ordynariuszy miejsca i poddanie je tylko sobie, tutaj mówimy o papieżu, bo to mi umknęło, lub innej władzy kościelnej.
To się wiąże z tym, o czym mówiłem też przed chwilą, że jednak nie jest tak, jakby, że sobie te naprawy decyzjalne funkcjonują zupełnie niezależnie, tak? One są właśnie też, powiem sobie tak, Stolica Apostolska też się im przygląda, prawda? I gdy Stolica Apostolska uzna, że dla jakiejś racji, która jest dla niej istotna, że należy jednak przejąć nad nimi zarząd, przez najwyższą władzę, no to wtedy się to po prostu robi, tak?
Mhm. I tutaj wracamy trochę do tego, o czym też kiedyś już wspominaliśmy, do tych sprawozdań, które poszczególne instytuty muszą składać i które pozwalają zachować ten taki ogląd Stolicy Apostolskiej nad całością.
Oczywiście z tego powstają statystyki, tak? Też powiedzmy sobie tak najprościej i tak obrazowo, że każdy instytut ma dykasterstwa Życia Konsekrowanego swoją teczkę, tak? I Stolica Apostolska w stanie śledzić zmiany, tak? Które następują w latach, dziesięcioleciach w działalności tego instytutu, czy on rośnie, czy on maleje, co się z nim dzieje. Można podejmować też działania naprawcze, są też takie nadzwyczajne ingerencje Stolicy Apostolskiej właśnie w działalność instytutów zakonnych, gdzie ewidentnie źle się dzieje, tak? To są te nadzwyczajne wizytacje, które mogą dotyczyć zarówno diecezji, zarówno jakiejś instytucji decyzjalnej, jak też instytutu zakonnego, tak? Gdzie się bada, czy rzeczywiście jest tam tak źle, tak? Co jest złe. To są środki, jak wspominałem, nadzwyczajne, ale takie są.
Mhm. Czyli znowu realizm, który lubię podkreślać w kontekście tych naszych rozważań o kodeksie prawa, bo czasem to nasze wyobrażenie o prawie może być takie niezbyt przychylne, a ono nie jest takie złe. Dlatego już do kolejnej rozmowy na temat kodeksu i prawa wrócimy za tydzień. Za dziś dziękuję już ślicznie i kłaniam się księdzu doktorowi Tomaszowi Relisowi, oficjałowi Sądu Diecezji Opolskiej.
Szczęść Boże.
Jak również Państwu dziękując za uwagę. Ewa Skrabacz.